Słuchajcie, Radio RMF 24, a my wracamy do wczorajszych wydarzeń z Pałacu Prezydenckiego. Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda zapowiedział, czy podpisał ustawę budżetową, ale skierował ją następczo do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zapowiedział, że każdą ustawę, która trafi do niego, będzie w tym samym trybie kierował do Trybunału Konstytucyjnego. Co z tego wynika? Oto już teraz zapytam mecenasa Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Witam, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od takiego pytania, może bardziej politycznego, jeszcze niekoniecznie prawnego. Można powiedzieć, że to jest decyzja, która paradoksalnie jest łagodna, bo prezydent mógł bardziej utrudnić życie rządowi.
To jest bardzo dobre pytanie i tak szczerze powiedziawszy, to ono ma charakter prawny, dlatego że wiąże się z możliwościami, które posiada pan prezydent. Pamiętajmy i przypomnijmy, że to są dwie możliwości, jeżeli chodzi o kontrolę konstytucyjności ustawy. Pan prezydent może zrobić to tak, jak zrobił, czyli podpisał ustawę i następnie poprosił Trybunał Konstytucyjny o zbadanie konstytucyjności, lub też mógł to zrobić w ten sposób, że nie podpisał ustawy i wysłałby tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Z naszej perspektywy, czyli z perspektywy obywateli, rozwiązanie, w którym prezydent podpisuje ustawę, a następnie dopiero kierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, jest bezpieczniejsze, dlatego że ustawa wchodzi w życie, więc w konsekwencji polskie państwo może normalnie funkcjonować, jeżeli odnosimy to do ustawy budżetowej. No ale jeżeli będziemy to odnosić do każdej przyszłej ustawy, bo chyba tak należy odczytywać komunikat kancelarii pana prezydenta, że tego rodzaju czynności, podkreślimy, dopuszczalne w świetle konstytucji, będące prerogatywą prezydenta, będą podejmowane w przyszłości, to z perspektywy obywateli każda ustawa, która będzie niosła za sobą rozwiązania korzystne dla obywateli, ona będzie wchodziła w życie, ale będzie następczo kontrolowana przez Trybunał Konstytucyjny. Ja, panie redaktorze, pozostawiając jakby poza nawiasem problemy ustrojowe związane ze składem Trybunału Konstytucyjnego, no to nie mam wątpliwości, że jeżeli wszystkie ustawy będą skierowane do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby Trybunał dokonał następczej kontroli konstytucyjności tej ustawy, Trybunał w pewnym momencie nie będzie wydolny do tego, żeby te ustawy kontrolować. Mogę tylko przytoczyć państwu takie bardzo proste liczby, jak ilość ustaw uchwalonych w poprzedniej kadencji, to może być pewnym punktem odniesienia. 662 ustawy uchwalone w poprzedniej kadencji. Wyobraźmy sobie, że każda ustawa uchwalona potencjalnie w 10. kadencji, też będzie to załóżmy 600 ustaw i każda byłaby skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli teraz to zestawimy z prędkością i z wydolnością działania Trybunału Konstytucyjnego, to jest około 132 merytoryczne rozstrzygnięcia, przy czym tylko 14 wyroków w roku 2022, opieram się tutaj na statystykach przedstawionych przez sam Trybunał Konstytucyjny, no to możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało procedowanie Trybunału Konstytucyjnego nad tymi ustawami.
No tak, ale jeśli ja dobrze rozumiem, tak naprawdę, panie mecenasie, to pan prezydent powiedział tyle. Za każdym razem to będzie to samo pytanie. To znaczy, mówiąc inaczej, to będzie pytanie o to, czy ta ustawa jest ważna. W związku z tym, że nie uchwalali jej, nie mogli jej uchwalać panowie Wąsik i Kamiński, więc w zasadzie można opublikować jeden wyrok, czy podjąć jedną decyzję, a potem seryjnie odpowiadać, to znaczy dokonywać bardzo prostej czynności, którą potrafi wykonać, to już nawet nie tam jakiś początkujący prawnik, no uczeń w podstawówce, Ctrl-C, Ctrl-V i wysyłać.
Panie redaktorze, to są dwa zagadnienia. Kwestia, pan de facto poruszył problem, czy są podstawy do uznania, że tryb uchwalenia ustawy był niekonstytucyjny. Moim zdaniem absolutnie takich podstaw nie ma. Panowie Wąsik i Kamiński są byłymi posłami. Panowie utracili mandat w momencie, kiedy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, co nastąpiło w grudniu ubiegłego roku. W konsekwencji dziś polski parlament, myślę tutaj o Sejmie, ma 458 posłów i to, co jest bardzo ważne, polskie prawo, tutaj kodeks wyborczy, oczywiście dopuszcza taką sytuację i nie jest to nic nadzwyczajnego, że polski Sejm nie ma 460 posłów. Mandaty mogą być nieobsadzone i to jest sytuacja absolutnie normalna i dopuszczalna, także przewidziana przez prawo. Więc jeżeli to ma być podstawą tezy o tym, że tryb uchwalenia ustawy był niekonstytucyjny, to ja nie widzę powodu, aby ta teza była prawdziwa i mogłaby być potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast drugie zagadnienie, które pan tutaj poruszył, czy które pan dotknął w tym aspekcie, to jest zagadnienie, które właśnie łączy się z tym, jak Trybunał będzie funkcjonował. Otóż nie ma możliwości, upraszczając, żeby stosować kontrol V, kontrol C, z bardzo prostego powodu. Orzeczenia muszą odnosić się do konkretnej sprawy. Trudno powiedzieć, że Trybunał przy rozstrzyganiu tych spraw mógłby robić to taśmowo, dlatego że to po pierwsze wymaga normalnego procedowania określonego w ustawie o organizacji i trybie pracy Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym też nie wyobrażam sobie, żeby Trybunał posunął się do takiego rozwiązania, w którym będą, mówiąc wprost, trochę nawiązując do tego, co pan przytoczył, no, kopiowane orzeczenia i wklejane na zasadzie 1:1. Każda sprawa musi być rozstrzygnięta indywidualnie, bo ona dotyczy de facto zupełnie innej materii. Ale nawet niezależnie od tego, to i tak angażuje pracę sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ja już poza nawiasem pozostawiam kwestię prawidłowości składu w Trybunale Konstytucyjnym. Zupełnie z trzeciej strony na to wszystko patrząc, to nie jest dobre rozwiązanie dla polskiego państwa, dlatego że i my jako obywatele możemy mieć takie poczucie, że to jest instrumentalne wykorzystywanie istniejących możliwości prawnych na poziomie konstytucyjnym i to nie buduje ani majestatu urzędów, ani nie buduje powagi polskiego państwa.
To jeszcze pytanie bardziej praktyczne, bo już bez żadnych żartów tutaj, bez kontrol C, kontrol V, ale co takiego może się wydarzyć, już zostawiając na boku, czy będą kolejne wysyłane ustawy, czy nie, ale w tym przypadku, co takiego może zrobić Trybunał Konstytucyjny i czy na przykład, no w tej chwili ustawa jest budżetowa, jest podpisana, pewne rzeczy wchodzą w życie, procedury są wszczynane, no ale załóżmy na moment, że teraz Trybunał Konstytucyjny uzna, że jednak zastrzeżenie prezydenta było prawdziwe. Ja wiem, że pan mecenas powiedział, że to jest niemożliwe, że nie ma powodów, ale znam skład tego Trybunału Konstytucyjnego, więc przyjmuję, że on może powiedzieć, ten skład Sejmu był nieważny i jeśli on tak stwierdzi, to co?
Panie redaktorze, tu się też z panem zgadzam, że można założyć, że tego rodzaju orzeczenie może zapaść. Ja też oczywiście dopuszczam taką sytuację, że takie orzeczenie zapadnie, niezależnie od tego, co wynika z polskiego prawa, ale musimy się liczyć z tym, że takie orzeczenie może zapaść. No i wtedy mamy teoretycznie niekonstytucyjną ustawę budżetową, ale musimy się zastanowić, czy i jakie ma to skutki praktyczne. Moim zdaniem nie ma żadnych. To znaczy ogłoszenie tego wyroku, jeżeli nawet skład Trybunału będzie prawidłowy, no to zgodnie z konstytucją wyroki Trybunału mają charakter ostateczny, są powszechnie obowiązujące, co oznacza, że są adresowane i każdy organ w państwie powinien ten wyrok wykonywać albo dbać o jego realizację. Jeżeli to będzie niekonstytucyjność całej ustawy, z uwagi na to, że tryb jej uchwalenia był nieprawidłowy, z czym się możemy oczywiście liczyć, to ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polskie państwo przestaje funkcjonować. Moim zdaniem tak naprawdę ten wyrok może być wyrokiem, który formalnie zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw, w świetle konstytucji będzie miał moc powszechnie obowiązującą i będzie ostateczny, ale niemniej jednak polskie państwo jest żywym organizmem, w związku z tym na normalne funkcjonowanie polskiego państwa to nie wpłynie, dlatego że nie ma możliwości zatrzymania procesów, które toczą się na co dzień w polskim państwie jako wielkim organizmie państwowym. Chodzi o sposób i możliwość działania administracji publicznej, urzędów, sądów, prokuratury, policji, szkół, szpitali, transportu publicznego i możemy wymieniać w nieskończoność. I nawet jeżeli ta ustawa będzie niekonstytucyjna, to polskie państwo będzie działało. My tu mówimy o pewnej fikcji w istocie prawnej, to znaczy w sensie prawnym ustawa będzie niekonstytucyjna, ale polskie państwo będzie musiało działać, bo nie ma innego wyjścia. Ustawa budżetowa to jest jedna z podstawowych ustaw dla prawidłowego funkcjonowania każdego państwa. Oczywiście najważniejszą ustawą jest zawsze ustawa konstytucyjna, czyli konstytucja, a ustawa budżetowa to jest ta ustawa, która reguluje działalność finansową państwa. Całej machiny tak naprawdę reguluje działalność finansową wszystkich usług publicznych. Trudno sobie wyobrazić państwo, które nie działa z uwagi na to, że nie ma ustawy budżetowej. Więc moim zdaniem...
Panie mecenasie, ale żebym ja dobrze to zrozumiał.
Tej ustawy nic nie spowoduje.
Ja jestem prosty człowiek, filozof, tylko nie prawnik. To znaczy, jeśli ja dobrze rozumiem, pan mówi tak. Nawet jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, No to oczywiście ona będzie niekonstytucyjna, bo orzeczenia Trybunału są ostateczne. To zostawiam teraz rzeczywiście skład tego Trybunału. Załóżmy, że on jest orzekany w tym składzie właściwym. To ona będzie niekonstytucyjna, tylko to nie będzie miało kompletnie żadnego znaczenia, bo prawo, bo ustawa budżetowa i tak będzie działać. No ale to w gruncie rzeczy oznacza, no tak by to trzeba powiedzieć, że w ogóle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracą autorytet. To znaczy, jeżeli można powiedzieć, że Trybunał orzekł ostatecznie, ustawa jest niekonstytucyjna, ale to kompletnie nie ma znaczenia dla życia prawnego, to wygląda to tak sobie z perspektywy obywatela.
Zgadzam się z panem, natomiast proszę zwrócić uwagę, że my już mamy do czynienia z taką sytuacją. To wynika niestety ze sposobu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, z niektórych rozstrzygnięć, które były podejmowane, z jakości tych rozstrzygnięć, z wątpliwości związanych ze składem Trybunału, jeżeli chodzi o kształtowanie poszczególnych składów orzekających. Myślę tutaj o trzech osobach, które chociażby w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mam tutaj w pamięci sprawę Xeroflor, są uznawane za osoby nieuprawnione do orzekania i w 100% się niestety z panem zgadzam. Jest to bardzo przykra sprawa z perspektywy obywateli, bo też na to tak patrzę. Ona nie buduje właśnie autorytetu polskiego państwa, nie buduje majestatu tych urzędów określonych w Konstytucji, tu w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego. I rzeczywiście takie postrzeganie Trybunału Konstytucyjnego jest coraz bardziej powszechne i to jest niedobre rozwiązanie z perspektywy prawidłowo funkcjonującego państwa. Natomiast to w dalszym ciągu pozostaje na poziomie de facto stricte prawnym. Natomiast jeżeli pan mnie zapytał o życie, o tą praktyczną sferę, jak będzie wyglądało polskie państwo w momencie, kiedy ustawa budżetowa teoretycznie może być uznana za niekonstytucyjną, to to państwo musi działać. Tu nie ma możliwości, żeby państwo się zatrzymało. To po prostu państwo polskie będzie działało. Być może rząd wtedy będzie podejmował działania zmierzające do nowelizacji ustawy budżetowej, czy też przyjmowania jej na nowo. Natomiast państwo polskie się nie zatrzyma i to dla nas obywateli jest najważniejsza sprawa, dlatego że te usługi publiczne, które codziennie są naszym udziałem, gdzie beneficjentami są obywatele, one muszą być dostępne. Państwo, jeszcze raz to muszę i chcę podkreślić, państwo po prostu będzie działało. A wracając do klucz pytania, tak, niestety, no dzisiaj jesteśmy w fazie pewnego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jest to kryzys, który nie powstał wczoraj, przedwczoraj, tylko jest to kryzys, który trwa, który się pogłębia, jest efektem, to co już powiedziałem, sposobu funkcjonowania tego organu, jakości orzeczeń, ale także postrzeganiem Trybunału Konstytucyjnego przez obywateli i sposobem ukształtowania Trybunału Konstytucyjnego przez klasę polityczną. Na tym dziś polega kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.